Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja się nazywam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam bloga. Cześć, witajcie, mam gościa. Ściągam ludzi do siebie do domu, bo mi się nudzi. Nie, ale prawda była taka, że wszystko zaczęło się od rozmowy na Instagramie. Od rozmowy, która zawierała wiele zachwytów. Więc gościu, właśnie gościni, przedstaw się.
Cześć, nazywam się Alicja Urbanik-Kopeć i jestem historyczką kultury XIX wieku. A ostatnio napisałam też książkę na ten temat.
No właśnie, napisałam książkę Matrymonium o małżeństwach.
O małżeństwie nieromantycznym.
Nieromantycznym, czyli o biznesie napisałaś książkę.
Dokładnie, tak. Napisałam książkę o rynku matrymonialnym, chociaż dostaję dość często pytanie na różnego rodzaju spotkaniach. To czy pani jest taka przeciwna małżeństwu? Nie jestem przeciwna małżeństwu, chciałam to powiedzieć głośno. Ale tak, to jest książka o rynku matrymonialnym i o tym, dlaczego patriarchat robił krzywdę wszystkim, a kobietom szczególnie.
Ale czy to jest taka książka, która w jakiś sposób koresponduje z tą sceną z Domu i Uprzedzenia, w której Elizabeth widzi pierwszy raz posiadłość pana Darcy i jej uczucia natychmiast się zmieniają?
Się zmieniają pod wpływem marmurowych podłóg i marmurowych posągów, tak. Tak, ale w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo tej książki by nie było, gdyby nie Jane Austen.
To znaczy? Słucham.
Origin story. To jest tak, że jak miałam 12 lat, to zabrałam mojej mamie książkę Agnieszki Gra w świat bez kobiet i postanowiłam ją przeczytać. I przeczytałam ją, zrozumiałam z niej powiedzmy 30%, bo chyba trochę zbyt ambitnie się zabrałam do lektury. Ale między innymi trafiłam tam na taki fragment, w którym Agnieszka Graf pisze o tym, że zależność ekonomiczna kobiet jest przyczyną wszelkiego zła, w skrócie. No i podawała tam przykład powieści Jane Austen, pisała o tym, że tak jak w powieściach Jane Austen...
Panko się sprzeciwia zależności kobiet finansowej od mężczyzn i będzie się tutaj też wtrącał, bo on też ma bardzo dużo przemyśleń na temat patriarchatu.
Dokładnie, będziemy mu oddawać głos. No właśnie, ale zanim Panko coś powie, to jeszcze może Agnieszka Graf, więc ona pisała właśnie o tym, że tak jak w powieściach Jane Austen widać, że to na kobiecie spoczywa cały obowiązek zapewnienia sobie szczęścia, ale nie tylko szczęścia, ale przede wszystkim stabilności i bezpieczeństwa w życiu, za pomocą tego, żeby najpierw wśród dostępnych kandydatów racjonalnie wybrać takiego, który będzie zamożny, stabilny, bez nałogów i zapewni jej odpowiedni poziom życia, a następnie całkowicie zapomnieć o tym, że się z nim, że go w ten sposób wybrała i zakochać się bez pamięci.
No rzeczywiście ten wymiar ekonomiczny małżeństwa z jednej strony jest postrzegany jako właśnie przykład męczenia kobiet przez patriarchat, z drugiej strony no jest to jakiś sposób na znalezienie sobie zabezpieczenia, tak? Znaczy to się robi trochę taki deal. Czy obie strony były równie świadome tego dealu, czy to jednak kobiety bardziej miały takie, facet musi mieć kasę?
Mi się wydaje, że obie strony były świadome tego dealu, natomiast to też nie było tak, że to tylko kobiety były beneficjentkami tego systemu. Ja w tej książce dość sporo piszę o ziemi obiecanej, a właśnie, bo dlaczego nie? Każdy powód jest dobry, żeby...
Każdy powód jest dobry, tak.
Ale piszę też o środowisku przemysłowym, po prostu przemysłowców XIX-wiecznych i między innymi piszę właśnie o tym, że wielu z tych przemysłowców zrobiło ogromne kariery w ten sposób, że owszem, mieli jakieś swoje pomysły na biznes i pewną rzutkość, że tak powiem, w działaniu, ale najpierw, zanim otworzyli ogromne fabryki, po prostu bardzo dobrze się ożenili z córkami zamożnych przemysłowców, z kontaktami w środowisku i tak dalej. Między innymi tak zrobił Karol Wedel albo Izrael Poznański.
Rzecz, która mnie zawsze zastanawia, czy może być, w którym momencie ta narracja romantyczna zaczyna wypierać trochę tą taką dosyć głęboką świadomość, że trzeba się w tym małżeństwie jakoś biznesowo ustawić, że się tak wyrażę. Czy one istnieją obok siebie i tak naprawdę nigdy nie możemy przyspieszyć i powiedzieć, okej, od tego momentu myślimy romantycznie o małżeństwach, a ten element ekonomiczny, który przecież do dzisiaj istnieje, no jest albo trochę na drugim planie, albo też jest trochę potępiony, tak? To znaczy wyznać, że się wzięło ślub z zamożnym, czy dla pieniędzy. No dzisiaj raczej nikt nie powie, dobrze się ustawiłaś, tylko powie, na gdzie uczucie romantyczne wykorzystujesz go, czy wykorzystujesz ją.
Tak, to jest taka potwarz obecnie najgorsza i zresztą też skierowana oczywiście w kierunku kobiet, no bo jest gold digger, ale męskiego odpowiednika nie do końca już taki mamy, ale tak nie funkcjonuje w kulturze. Na pewno było tak, że jeśli zapytałabyś publicystów w międzywojniu, publicystki szczególnie, no to one w pewnym momencie odtrąbiły śmierć starej panny i w ogóle nastanie nowego świata, w którym kobiety ze względu na uzyskanie prawa wyborczego, otwarcie rynku zawodowego, większą akceptację społeczną na temat ich pracy zawodowej w ogóle, no że kobiety zyskały już taki poziom niezależności, że one teraz mogą po prostu decydować o swoim życiu same, tak jak tego chcą. To się fantastycznie czyta w 2023 roku, te artykuły z 1923 roku, w którym jest już powiedziane, że emancypacja zadziałała, koniec, dziękuję, koniec tematu, problem rozwiązany, przejdźmy do następnych. Tak więc wiemy, że to tak nie wygląda. Natomiast ta narracja na temat miłości romantycznej, na temat tej miłości, czy tam związków pragmatycznych, ona istniała równolegle, bo nawet w samym środku wieku XIX, kiedy ten element pragmatycznego rynku małżeńskiego był ogromnie istotny i wszyscy wiedzieli, że uczucie uczuciem, ale jakoś urządzić życiu się trzeba, to bardzo oficjalnie i bardzo namiętnie zaprzeczano właśnie temu, że ten wątek materialny istnieje, a osoby, które wprost o tym mówiły publicznie, bo oczywiście prywatnie to zupełnie inna sprawa, no też uznawane były za, ogromnie były krytykowane i młodym dziewczynom w poradnikach, jak wyjść za mąż, bo to były najbardziej popularne poradniki, oczywiście radzono, żeby kierowały się uczuciem, żeby kierowały się dopasowaniem charakterów i tak dalej, no bo pieniądze szczęścia nie dają, co oczywiście w ówczesnej sytuacji społecznej, którą sami sobie ludzie stworzyli, no było bardzo rozkoszną poradą.
Dzisiaj wiemy, że jeśli chcemy zawrzeć związek z finansowego rozsądku, to wiadomo, że trzeba wziąć ślub z programistą albo programistką. Zresztą mam takie wrażenie, że jest jakiś taki mit po prostu, że jak przyprowadzasz chłopaka i to jest programista, to rodzina się cieszy, odkorkowuje szampana. Widzicie w wielkiej wini. Kto był takim przykładem pożądanego kawalera w tym XIX wieku, tak klasowo, zawodowo? Czy to miał być jakiś posiadacz, fabrykant, czy wręcz przeciwnie, jakiś inny?
To zależało od klasy społecznej, no bo oczywiście w klasie robotniczej dobrze było znaleźć sobie jakiegoś czeladnika rzemieślniczego, tak? Czyli wyjść za mąż za szewca, za cieśle, może kogoś, kto ma sklep, za kupca, tak? To fantastyczna pozycja, no taki mężczyzna będzie na pewno zaradny i będzie mógł swojej rodzinie pewnić dobre życie. Jeżeli chodzi o miejską inteligencję, o mieszczaństwo, na pewno w cenie były wszystkie zawody intelektualne, nieśmiertelny doktor, to zawsze
dobrze mieć lekarza w rodzinie, tak?
Dobrze mieć lekarza w rodzinie, absolutnie, chociaż tutaj to jeszcze mogło być tak, że ten lekarz mógł pracować na przykład gdzieś na prowincji, co nie każdemu mogło odpowiadać i wiadomo, też może praca troszeczkę bardziej narażona na różnego rodzaju problemy też zdrowotne, no bo to się zdarzało, że lekarze umierali z różnych powodów właśnie chorób zakaźnych i tak dalej. Urzędnicy administracji publicznej byli też całkiem w cenie, no bo wiadomo, państwowa posada, bezpieczeństwo, stabilizacja.
Boże, brzmi dokładnie jak człowiek się dzisiaj tak przegląda pracę. O, państwowa posada, niskopłatna, ale bezpieczeństwo, stabilizacja.
Tak, budżetówka. Co ciekawe, dziennikarze, co mnie bardzo rozbawia.
Jako żona pracującego w mediach dziennikarza, tak, powiem, to nie jest dobry kierunek.
Jako żona dziennikarza to samo mogę powiedzieć, że być może jest to zupełnie taka rzecz, która człowieka spełnia, ale...
tak, jakby willi z tego nie będzie.
No ale właśnie, no takie Bolesław Prus na przykład, Leo Belmont.
Nie, no ale z Leo Belmontem to jakby, dlaczego by nie, tak? Jakby tyle się go naczytałam, bo ono kinie przecież to mnóstwo pisał, więc... Tak. Słuchaj, to w takim razie, skoro już jesteśmy przy mężczyznach pożądanych, to chyba czas przejść. Czas przejść do Jane Austen. I ja zadam takie pytanie na rozgrzewkę. Od czego zaczęłaś to czytanie naszej ulubionej autorki?
Od czego zaczęłam czytanie? Od Dumy i Uprzedzenia. Taka bardzo klasyczna, bardzo klasyczna sprawa. Zaczęłam od Dumy i Uprzedzenia, no bo właśnie tak jak mówiłam, ta Agnieszka Graf, to wszystko jej wina, bo ona tam wspomniała, że Duma i Uprzedzenie. Ja pisałam, ojej, dobra, no to chyba muszę w takim razie już czytać. Muszę się dowiedzieć, kto to jest. Przeczytałam uparcie, mając lat właśnie takie 12-13, co nie jest dobrym momentem, bo też język Jane Austen jest, a przynajmniej w tym przekładzie, który ja wtedy czytałam, był troszeczkę dla mnie za trudny. Ewidentnie pamiętam, że fragmenty były za trudne, ale potem się zakochałam w Emmie.
A to jest bardzo ciekawe. Właśnie. To jest bardzo ciekawe. Moja przygoda zaczęła się od tego, że znalazłam, Puszyński wydawał kiedyś takie w miękkiej okładce Jane Austen. Miałam, kupiła sobie Dumę i Uprzedzenie, bo jej własna się rozpadła. I też miałam jakieś 12-13 lat i zaczęłam ją czytać. Książka po prostu leżała na łóżku. To był pierwszy przypadek w moim życiu, kiedy po prostu podniosłam książkę i nie odłożyłam, póki nie skończyłam. Bo... A propos Emmy, u mnie w domu, moja matka, która kocha Jane Austen, była wielką zwolenniczką rozważnej romantycznej.
Aha.
I wepchnęła mi rozważną i romantyczną, powiedziałabym, na miejscu drugim. Mi się rozważna i romantyczna mniej spodobała wtedy. Dzisiaj mi się podoba bardziej, bo bardzo mi się podoba ten element. No, bardzo daleko posuniętej krytyki systemu dziedziczenia.
Tak, ale właśnie, bo ja z kolei rozważna i romantyczna to też jest dla mnie ważna lektura, bo ja miałam z kolei takie wydanie, na które też trafiłam. No tak, mówimy o kilku latach, jakby to nie było dużo później. Miałam takie wydanie, które na początku miało wstęp tłumaczki, która wyjaśnia ten system dziedziczenia, ponieważ bardzo słusznie, nie pamiętam jakie to było wydanie, ale bardzo słusznie wydawca uznał, że albo może sama tłumaczka uznała, że trzeba najpierw zrozumieć chociaż troszeczkę, jak wygląda ten system dziedziczenia, dlaczego siostry Dashwood, panny Dashwood są w fatalnej, absolutnie fatalnej, koszmarnej pozycji życiowej i o co chodzi z całym tym systemem właśnie dziedziczenia tylko po linii męskiej i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że to mnie tak zafascynowało, że no cóż, wydałam na ten temat książkę 20 lat później.
Tak to się kończy. Widzicie, dzieci, nie czytajcie książek, bo będziecie pisać i z tego nie ma pieniędzy.
Nie.
Natomiast ja do Emmy doszłam później, natomiast muszę ci powiedzieć, bo tutaj to jest coś, co ja do dzisiaj trzymam zadrę w sercu. Moja mama powiedziała mi, żebym nie czytała perswazji, bo są nudne. I ja przeczytałam perswazję dopiero mając 20 parę lat. I jakby ja do dzisiaj nie rozumiem, co zaszło, bo ja kocham perswazję.
Ja w ogóle ostatnio zrobiłam coś takiego, co ty zrobiłaś jako dziecko z perswazjami, ponieważ kupiłam sobie tę nową serię wydań Jane Austen z tymi takimi pięknymi okładkami, które wyglądają jakby były zrobione z materiału takiego w różne
tak, kwiatki, tak, widziałam, wzory. Tak.
Tak, jest piękna. No i właśnie perswazje są takie zielone, w czerwone kwiaty. I wiesz, sobie tak postawiłam to sobie na półce, no kurczę, nie, ja skończyłam anglistykę, pisałam pracę licencjacką na temat Jane Austen, więc jakby czytałam te książki już wcześniej, więc sobie tak tylko wzięłam, że jak ładna okładka, czy ja sobie może otworzę i kończyło się tak, że wstałam jak skończyłam.
Ja nie wiem, dla mnie perswazja to jest chyba jedna z moich ukochanych książek, którą uważam chyba taka najbardziej do przełożenia na dzisiejsze życie, tak? Cały ten wątek robienia rzeczy wbrew sobie, dlatego że ludzie wokół ciebie uważają, że będą dla ciebie dobre. No właśnie. A propos różnych rzeczy, bo pogadałyśmy sobie o książkach, ale spotkaliśmy się tutaj po temacie filmach.
Mm-hmm.
I jak rozmawiałyśmy sobie online, bo to w ogóle chcę powiedzieć, że ten podcast wyszedł z tego, że na Instagramie zaczęłyśmy się zachwycać ekranizacjami.
Mamy dużo opinii na temat ekranizacji Jane Austen.
Tak. To może, ja myślę, że moja propozycja jest taka, że przejdźmy sobie może książkami, tak? No bo mm-hmm. chyba jeden z najczęściej ekranizowanych książek jest Dumy i Uprzedzenie.
Tak.
I ty wyznałaś mi, że ta z 2005 skradła twoje serce.
Tak, ta z 2005 to jest moja ukochana ekranizacja Dumy i Uprzedzenia. Wbrew pozorom wiem, że to jest kontrowersyjna opinia, ale niezwykle. Jestem gotowa jej bronić, ponieważ są ultrasi wersji BBC oczywiście z 1995 roku. Mhm. Co w ogóle jest śmieszne, ja obejrzałam tę ekranizację, obejrzałam ten serial BBC, dlatego że Bridget Jones
ja też.
Ja zabrałam mamie Bridget Jones. W ogóle nasze matki po prostu są odpowiedzialne za...
Tak.
Bo ja zabrałam mamie Bridget Jones, którą ona miała na półce i sobie też i przeczytałam i oczywiście była to dla mnie fascynująca lektura. Uwielbiam do dzisiaj tę książkę, która sama zresztą jest swobodną trawestacją, powiedzmy, do mojego uprzedzenia, no ale tam właśnie Bridget ma absolutną obsesję na punkcie tego serialu, który wychodzi w roku, w którym toczy się akcja tej powieści, więc jakby to jest uzasadnione i ja nie rozumiem, o co chodzi, jaki Colin Firth, jakie, co, gdzie, koszulec, o co, i musiałam to obejrzeć. No nie, ta wersja Joe Wrighta z 2005 roku to jest moja ukochana wersja i ja jestem ogromną fanką koncepcji artystycznej, tego pomysłu w ogóle estetycznego na kostiumy i na samą ekranizację i bardzo, bardzo ją lubię.
Znaczy, ja powiem szczerze, że mnie fascynuje wpływ kulturowy tej ekranizacji 95 BBC, bo sama napisałam tekst, który udało mi się opublikować o tym, jak mokra koszula pana Darcy stała się takim artefaktem kulturowym, który istnieje w tym świecie Jane Austen, może w ogóle go...
Że go nigdy nie było.
Nigdy
tak,
jej nie było, ponieważ nikt by tak się nie kąpał w tym czasie, bałby się prawdopodobnie, że się przeziębi. I to, znaczy, ogóle...
to, co zresztą było dość częstym zabiegiem, powiedzmy, fabularnym w różnego rodzaju XIX-wiecznych powieściach, że ktoś się właśnie przeziębia i potem tragicznie za pomocą kąpania się. Ale w ogóle zauważ, że w tej wersji z 2005 roku też dostajemy mokrą koszulę, bo jak jest scena pierwszych oświadczeń, to Matthew McFadden jest zmoczony deszczem i również mamy mokra koszula wraca.
Tak, tak, jest to powód mokrej koszuli. Zresztą jest taki serial Lost in Austin, gdzie tak. bohaterka każe się kąpać w ogóle tamtemu panu Darcy, żeby tą koszulę mokrą miał. Zresztą scenarzysta próbował zdublować tą mokrą koszulę, kiedy pisał scenariusz do rozważnej romantycznej BBC.
Mm-hmm.
I
to jest z 2008 roku.
2008, mm-hmm. tak. Tam Dan Stevens, który potem zostanie bohaterem Downton Abbey, biegał w mokrej koszuli, ale nie robił już takiego wrażenia. Natomiast co ja kocham w ekranizacji 2005 roku, którą po prostu zabrała mojego młodszego brata do kina i się zakochał w tym filmie. Mając kilkanaście lat, bierzemy takiego małego chłopaka, zabieramy go do Jane Austen i patrzymy, jak się zakochuje w tym filmie. Dwie rzeczy, które mi się strasznie podobały, to znaczy to, jak Matthew McFadden przypomina nam, że pan Darcy to jest straszny szczeniak, to jest młody chłopak, który bardzo, moim zdaniem, udaje, że jest bardzo poważny i bardzo odpowiedzialny, tak. a w istocie sam trochę nie za bardzo wie, co ma robić i tą jego wrażliwość i takie zagubienie towarzyskie bardzo fajnie oddał i ja tego uważam, że to jest lepsza interpretacja pana Darcy'ego paradoksalnie.
To prawda, to jest świetna interpretacja, chociażby dlatego, że właśnie my jesteśmy bardziej chyba przyzwyczajeni do tej wersji Colina Firtha, ale w ogóle też jakby z samego czytania powieści, gdzie pan Darcy jest przedstawiony przez tę swoją dumę, tak? Przez to, że jest taki zdystansowany, że jest zamknięty, że jest, że zadziera nosa, tak? Mówiąc po prostu. Ale też no nie myślimy o tym, że on właśnie to, a co doskonale właśnie wersja 2005 roku wygrywa, to jest to, że on się po prostu wstydzi, tak? Że on nie potrafi, że on by chciał, że jest straszny, strasznie awkward, że sposób, w jaki go widzi towarzystwo, wynika z tego, że on jest po prostu nieśmiały, tak? Czy ma jakąś taką fobię społeczną, dzisiaj byśmy to tak prawdopodobnie nazwali.
Co, jakby musimy być świadomi, że na niego spada olbrzymia odpowiedzialność bycia tym panem na dużej posiadłości, opiekunem swojej siostry, podczas kiedy on jest dosyć młody. Natomiast druga rzecz, którą uwielbiam w tej wersji 2005 roku, to rodzice. Dlatego, tak, zwłaszcza pani Bennet, jest tam taka cudowna scena, w której pani Bennet w końcu udaje się wydać kolejną córkę za mąż i stoi tak w oknie i widać, że jest w jakiś sposób z jednej strony przykro, że ona wydaje te córki za mąż, a z drugiej strony no nie ma absolutnie innego wyjścia.
Tak, to jest dla niej ulga. To jest niesamowite właśnie, bo ja uwielbiam te wątki ekonomiczno-społeczne w tych powieściach. One są dla mnie fascynujące, bo Jane Austen, jak nikt, pisze doskonale, przedstawia właśnie ten rynek matrymonialny i przedstawia te po prostu szarpaninę i tę niemożność i sytuację, w której oto unieszczęśliwia wszystkich. I też ona doskonale pokazuje, że to, co my postrzegamy jako nadmierny cynizm, jako materializm i właśnie to takie podejmowanie decyzji za pomocą portfela, tak, a nie serca, to jest po prostu faktyczna, rozpaczliwa dla bardzo wielu kobiet rzeczywistość ówczesna. I doskonale dlatego we mnie jakoś tak rezonuje ta scena, w której Charlotte Lucas mówi Elizabeth, że właśnie...
ma 27 lat i jest obciążeniem dla rodziny.
Jest obciążeniem dla rodziców i że się boi. I to jest takie chwytające za serce. Tak. Natomiast państwo Bennet są cudowni. Ja kocham te decyzje kostiumografów i w ogóle reżyserską, żeby państwo Bennet ubierali się w stroje jeszcze z końcówki XVIII wieku. To jest cudowne, dlatego że to jest tak jak w prawdziwym życiu, tak? To znaczy starsi ludzie, oczywiście pani Bennet była około 40, tak powiedzmy, ale starsza kobieta, no osoby ze starszego pokolenia nie ubierają się w najnowsze, najmodniejsze ciuchy, które wówczas to były właśnie te suknie z podwyższonym stanem i tak dalej, te, które jakby znamy z ekranizacji, tylko prawdopodobnie, no w ubrania ona ma jeszcze takie piękne, XVIII-wieczne suknie z płaskim stanikiem, który się kończy w trójkąt, ma taką kwadratowy dekolt i tak dalej. To jest fantastyczne i bardzo ją też lubię. Pan Bennet jest świetny, bo pan Bennet on jest przedstawiony jako taki popychadło, prawda? Jako taki po prostu mężczyzna pod pantoflem swojej żony. On tam jest postacią bardzo empatyczną i taką dobrą, nie? Donald Sutherland bardzo go tak gra, tak, z taką empatią.
I uważam, że jest bardzo wielu panów Bennetów, którzy są wredni dla swojej żony.
A on nie jest wredny.
Widać,
nie,
że tam jest jeszcze bardzo dużo uczucia między nimi i że oni mogą mieć różne charaktery, mogą mieć różne wizje, natomiast oni się lubią. Uwielbiam też tą scenę, która jest moją w ogóle ukochaną sceną i brakuje mi takich scen w bardzo wielu produkcjach kostiumowych, kiedy jak Bingley przychodzi się oświadczyć,
o Boże, tak,
i one siedzą
powiedzieć
i nic nie robią. I
ale doskonale
tak cudowne.
Wypchnęły brudne ciuchy, tak, pod kanapę i po prostu się upozowały, żeby ten... A to do tej sceny, jak Bingley przychodzi się oświadczyć, ja z kolei kocham ten wątek, bo to jest takie humanizowanie i to jest takie cudowne pokazywanie, że ludzie w przeszłości, znaczy mówimy o ekranizacji, oni nigdy nie istnieli, ale że prawdziwi ludzie w historii byli ludźmi w tym sensie emocjonalnym, takim jak my, bo tam jest tak, że Bingley się wstydzi i on kilka razy zawraca za drzwi i widać, że pan Darcy go jakby trenuje, co ma powiedzieć, że odgrywa z nim tę scenę, że się kłania i tak dalej, że oni jakby, widać, że chłopak się strasznie, strasznie boi i kolega go po prostu popycha do drzwi swojej przyszłej żony.
Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo aktor grał pana Bingleya i Rosamund Pike byli w tym momencie jeszcze niezaręczeni, ale się umawiali i potem się rozstali, ale podobno jak ona patrzą na tą scenę, to mają takie, wiesz, tam się...
To jest takie
wspaniałe. Gdzieś tam w życiu. No właśnie, bo to jest taka ekranizacja, która jest taka bardzo brudna, taka tak, stylistycznie tam jest wielka świnia, tak?
Mhm. Tak, czy wiesz, że mi w ogóle... Ja napisałam artykuł na temat uniwersum estetycznego Jane Austen i na temat właśnie tej zmiany między taką wymuskaną heritage cinema, a przejściem do tej... Austen na Brudasa. Mm-hmm. Przyciemniamy, brudzimy, pomięte ubrania, błoto i tak dalej. I ja tam napisałam o tym, że w pewnej scenie widzimy knura, który przechadza się po kuchni państwa Bennet i jest najazd kamery na jego jądra i wycieli mi jądra, bo w artykule naukowym nie można używać takich słów.
Nie wolno, nie wolno. W tym momencie wszyscy studenci studiów medycznych mają takie ojej. Dobrze, ale rzeczywiście w przypadku Dumy i uprzedzenia to jest taki przypadek, gdzie te ekranizacje budzą olbrzymie, każda nowa ekranizacja budzi olbrzymie emocje, ale wspomniałam, że Emma jest swoją ulubioną książką.
Tak.
Emmy mamy trzy duże ekranizacje nowe, czyli mamy tą z Gwyneth Paltrow.
Mamy tą z Anią Taylor-Joy i mamy tę wersję jeszcze z Ramoną Garay.
A to cztery, bo mamy jeszcze z Kate Bailey.
Czyli cztery.
Tak, i przez bardzo długi czas, przyznam, że miałam straszne wątpliwości, ponieważ była taka narracja, że najlepsza jest ta ekranizacja z Ramoną Garay. A ona mnie niewyobrażalnie nudziła.
Ja doceniam koncepcję i w ogóle, ja nie wiem, chciałabym napisać jakiś artykuł, może ty napiszesz artykuł, albo ja napiszę artykuł na temat tego, że klify symbolizują kobiecą seksualność.
Tak. I to zdecydowanie w ekranizacji, tak. Jeśli bohaterka stoi na klifie, to znaczy, ma tylko jedno na myśli.
Dokładnie tak. Jakby klify oraz tańczenie kontradansa. To są te dwie sceny erotyczne.
Tak, no ale wszyscy wiemy, że jakby scena tańca w ekranizacji powieści Jane Austen to jest zastępstwo. I jeśli chodzi o Emmy, to w ostatniej Emmie...
No, to prawda. Ale to właśnie tak. Więc jakbym to miała uszeregować. Okej. Okay. Na pewno jest tak, że ta ekranizacja z Gwyneth Paltrow z 1996 roku. Tak. To jest wtedy, kiedy Gwyneth Paltrow jest po prostu księżniczką Hollywood absolutną. It Girl. Ja ją doceniam za to, że ona z kolei jest pierwszą ekranizacją, która pokazuje istotną rolę służby i w ogóle pokazuje to, jak bardzo odmienny sposób życia mają bohaterowie powieści i tego, że oni właśnie są otoczeni służącymi, że ich życie jest takie bardzo na widoku, ale jest dla mnie trochę nudna, a pan Knightley jest po prostu takim dobrym wujaszkiem, ja nie wiem, jakoś nie mogę na niego...
Ja mam problem, że ja w ogóle nie czuję tej relacji między nimi, to znaczy...
Tak, ona jest taka rodzicielska, oni za bardzo idą w kierunku tej relacji takiej rodzicielskiej, i to jest takie troszeczkę...
Końcówka jest krypna wtedy.
Krypna jest, nie? To nie może tak być.
Ja z kolei bardzo lubię tę ekranizację z Kate Beckinsale, bo mam wrażenie, że tam dosyć dobrze pokazano ten wątek tego, że Emma nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo duża różnica klasowa dzieli ją.
Tak, od Harriet.
Od Harriet i też bardzo mi się wydaje, fajnie tam pokazano, o ile lepszą drogą dla Harriet jest właśnie ten farmer.
Tak.
I też młoda Kate Beckinsale jest po prostu absolutnym uosobieniem takiej gracji, żywotności, młodości, bardzo, bardzo łatwo uwierzy, że jest to dziewczyna, która jeszcze się nie zorientowała być może, że cały świat nie leży u jej stóp. Co nie zmienia faktu, że najnowsza ekranizacja Emmy...
Jestem ultraską wersji z Anią Taylor-Joy, Autumn the Wild jestem absolutnie zachwycona. Znaczy to też trochę jest wynik tego, że to był ostatni film, który ja widziałam w kinie zanim zaczęła się pandemia.
Ja
dosłownie
też.
Poszłam na niego w niedzielę do kinoteki. We wtorek nam odwołali zajęcia na uczelni i nagle okazało się, że mam bardzo dużo wolnego czasu. Znaczy wolnego. I dlatego ten film we mnie tak jakoś został bardzo.
Ale to jest ciekawe, bo we mnie też, bo nawet pamiętam, że on bardzo szybko potem trafił do streamingu.
Tak, i ja go widziałam potem z mężem jeszcze dwa razy w streamingu, a oglądanie ze mną filmów historycznych, kostiumowych filmów, których akcja toczy się w XIX wieku jest, powiedziałabym, przeżyciem granicznym, bo ja zatrzymuję film i zaczynam tłumaczyć, co tam jest, co tam się dzieje na ekranie i nie mogę się powstrzymać niestety. Więc tak, ale widziałam go kilka razy, uważam, że jest fantastyczną, uważam, że to jest taka wersja i w ogóle ciekawe jest to, że my obie lubimy wersję Dumy i uprzedzenia z 2005 i Emmy z 2020, bo one, jeżeli chodzi o takie decyzje estetyczne, są od siebie dokładnie przeciwstawne, tak? Bo Duma i uprzedzenie Joe Wrighta to jest po prostu Austen na brudasa, to jest brud, ciemność, tam pomięte ubrania, świecące czoła i tak dalej, a ta Emma z 2020 to jest absolutna po prostu estetyzacja, to wygląda trochę jak to takie po prostu symetryczne kadry i tak dalej, nie? Takie. A jednak to jest doskonałe zrozumienie charakteru Emmy.
Tak, mówiłem też, zresztą to jest bardzo ciekawy przykład ekranizacji, tak z punktu widzenia różnych elementów historycznych. Bo z jednej strony mamy muzykę, która jest fenomenalnie dobrana, absolutnie w poprzek tego, jak zwyczajnie...
To jest folk taki.
Ilustruje muzyką tego, co mówimy, ale na przykład jeśli chodzi o stroje, to bardzo wiele strojów, które zobaczymy
Z Victoria and Albert Museum. Tak,
tak, są po prostu. I to jest dla mnie też ciekawe, bo one troszeczkę zmieniają naszą, tak mi się przynajmniej wydaje, wyobrażenie o tym, co noszono.
Tak.
Bo nie są to też, mam wrażenie, że wszyscy sobie wyobrażają zakres kolorystyczny zupełnie inaczej.
Tak.
Zapominamy o pewnych krojach.
Ludzie myślą, że historia jest taka troszeczkę wypłowiała. Oczywiście, no wiadomo, że to jest taki uprzedzenie. Aha. Wydaje nam się, że historia jest wypłowiała, co jest trochę zrozumiałe, dlatego że oczywiście te elementy ubioru, tapety, czy wszelkiego rodzaju jakieś takie pozostałości kultury materialnej, które mamy do dzisiaj, one są po prostu stare i z czasem właśnie takie wypłowiałe, zniszczone i brudne, ale nie pamiętamy właśnie o tym, że jakby dawne czasy nie były czarno-białe, a wręcz moda na początku wieku XIX w okresie regencji była bardzo kolorowa, potrafiła być taka wręcz jaskrawa albo bardzo pastelowa, tak jak właśnie jest to w tej ekranizacji. Natomiast tak, to jest taka ekranizacja, która jest bardzo odważna właśnie w tym takim dokładnym kopiowaniu albo w ogóle wypożyczaniu strojów z epoki, które niekoniecznie dla dla nas są wystarczająco, one nam się nie kojarzą z urodą, tak? I one nie są dla nas takie atrakcyjne. No bo mężczyźni mają, nawet pan Knightley nosi odpowiedniej wysokości kołnierzyki, czyli kołnierzyki jego postawione na sztorc, kołnierzyki koszuli, które kończą mu się dosłownie tuż przy kącikach oczu. To jest absurdalne z naszej perspektywy. Mężczyźni mają te bokobrody takie duże, które wówczas były modne. Noszą pończochy, noszą krótkie spodnie, bo do długie spodnie dopiero wtedy wchodziły do mody, a i to była moda męskich, znaczy miejskich dandysów, tak, a nie gdzieś tam posiadaczy ziemskich gdzieś na wsi, daleko od zgiełku miasta.
Ale jednocześnie to jest bardzo ciekawe, bo ten film ma dwie sceny, moim zdaniem, właściwie trzy sceny, takie absolutnie cudowne, związane z ubieraniem się, tak? Mm-hmm. One są cudowne, po pierwsze jakby to jest jeden z tych filmów, który nam cały czas przypomina, że jest służba. Jakby nie sposób zapomnieć, ona jest wszędzie, w każdym. Ale mamy takie czasami, to jest na samym początku ubieranie pana Knightley, kiedy moja koleżanka się odwróciła na 50 sekund od ekranu i zażądała potem, żeby wrócić jeszcze raz i obejrzeć tę scenę raz jeszcze. Druga scena to też ubieranie Emmy i trzecia, którą absolutnie uwielbiam, kiedy Emma stoi w jakimś takim chłodnym pokoju i jest jej zimno w tyłeczek i podnosi sukienkę i ogrzewa sobie tyłek o kominek, że po prostu ustaje obok niego i sobie tak pomyślałam, że to są fantastyczne sceny, które sygnalizują nam przede wszystkim, że pod tymi stoimy wszyscy są nadzy, co nam bardzo jakby w kontekście tych wszystkich napięć
erotycznych, tak. Na początku wieku XIX nie nosiło się majtek, ale nie dlatego, że to nie było modne, tylko majtek wtedy nie było w tym sensie, jaki my teraz
Otóż to, w związku z tym ten brak bielizny jakby dla nas też przy tym całym napięciu, które jest między bohaterami, dosyć dużo mówi, ale druga sprawa, bardzo często, kiedy obserwujemy bohaterów czy bohaterki w tych strojach z epoki, to w ogóle zapominamy, no, że ludzie no właśnie, je nosili, to znaczy w nich byli i jak się frustrowali, to one ich krępowały, a jak było im zimno, to mogli stanąć bliżej tego, bliżej kominka. Bardzo, bardzo mi się podoba to, że przy całej estetyzacji tej historii, ona ma ten element nie brudu, tak ale brudu, realizmu, ale realizmu takiego.
Materialnej rzeczywistości, prawda? Tak, no fantastyczna jest ta scena, w której pan Knightley szarpie się ze swoim płaszczem, ponieważ ówczesna moda męska, w ogóle ówczesna moda, my o tym nie pamiętamy i nie wiemy często, to znaczy kiedyś nosiło się bardzo, bardzo obcisłe ubrania, szczególnie mężczyźni nosili niezwykle obcisłe ubrania i pan Knightley szarpie się ze swoim płaszczem, czy marynarką, którą próbuje zdjąć, nie dlatego, że, znaczy dlatego, że jest wzburzony emocjonalnie, ale również dlatego, że te ciuchy były tak zaprojektowane, że on potrzebował pomocy, żeby ktoś zdjął mu marynarkę, ponieważ ona ma tak wąskie rękawy, że jest to praktycznie nie do zrobienia samodzielnie.
Tak, więc to jest, wydaje mi się, że pod względem właśnie też mody to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Też zrobiło na mnie wrażenie to, że to jest po prostu bardzo dobrze zagrane i też takie właśnie, to co mówisz,
ludzkie, nie?
Ludzkie, ale też udało im się zrobić to, że kiedy jest ta scena, w której Emma zachowuje się niewłaściwie i jest to scena, która w bardzo wielu ekranizacjach nie wybrzmiewała.
Tak, bo jest za bardzo komediowa. Na ogół to jest tak, tylko prześlizgujemy się, a jak ktoś nie wie, jakie są takie różne tam subtelności tej klas społecznych i tak dalej, to może wcale nie zrozumieć, o co chodzi.
Tak, a tutaj to wybrzmiewa i czujemy absolutne, pełne okrucieństwo tego i zachowanie. No i oczywiście żona pastora, to jest jakby absolutnie ukochane. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że teraz obecnie w ekranizacjach Jane Austen trwa moda, kto wykreuje najgorszego pastora.
Ale bo w ogóle Jane Austen nienawidziła pastorów, ja mówię, że nie ma żadnego dobrego pastora, no prawie żadnego dobrego pastora.
Nienawidziła głupich pastorów, mam
pastorów, tak, bo i pan Collins, a pan Elton to są tacy tak podłe kreatury. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo żona pana Elton ma anachroniczne ubrania. Ona ma ciuchy, które są jakieś 10 lat za, jeszcze ich nie wymyślono. Ona nosi modę z lat 20, 30 XIX wieku i to jest też fantastyczna decyzja, która pokazuje, że ten realizm historyczny, on niekoniecznie o to chodzi w dobrej ekranizacji kostiumowej. To nie jest tak, że najlepsza ekranizacja to ta, która jest idealnie dopasowana do czasów, ale pokazuje, że pani Elton nosi takie ubrania, bo one są strasznie kiczowate. One mają te absurdalne kroje, jej fryzury są zupełnie kosmiczne i właśnie to jest doskonale.
Tak, i te proporcje też są takie właśnie
dziwnie zaburzone.
Dziwnie zaburzone, zwłaszcza na tle tych strojów, które nosi bohaterka. Zresztą a propos tego, ta Emma jest także niesłychanie seksowna. Tam jest taki moment, kiedy pan Knightley goni ten powóz, w którym ona jedzie i wpada przed ten dom. I to jest zresztą też bardzo ciekawe, bo jak rozmawia bardzo się często o filmach kostiumowych, mam wrażenie, że bardzo dużo osób nie rozumie, że najbardziej pociągające w produkcji kostiumowej jest właśnie to, że wiemy, że bohaterowie zasadniczo rzecz biorąc nic nie zrobią, ponieważ żyją w takim, a nie innym czasie, a my możemy robić wszystko, ale najbardziej pociąga nas to napięcie. I właśnie tu chciałam z tobą przejść do następnych jakby puli ekranizacji, bo to są perswazje, które to są do zekranizowania moim zdaniem bardzo trudne, bo tam się bardzo dużo dzieje tak naprawdę trochę w poprzek. To nie jest taka typowa tylko historia miłosna, tam się bardzo dużo dzieje wewnątrz bohaterki i właściwie to jest o niej, o jej przemianie i ten element romantyczny jest tam, może nie na drugim planie, ale to wcale nie jest aż tak ważne, jak może się wydawać.
Tak, bo tamten romans jest troszeczkę po pierwsze w przeszłości, on się dział wcześniej, a też jakby akcja, ta powieść jest o Annie, a nie o miłości. Tak,
otóż to. I mamy trzy, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. To znaczy mamy tą, gdzie Kieran Hinds,
tak,
który jest w ogóle są ultrasi tej ekranizacji. To jest z tej takiej serii BBC. Mamy taką ekranizację BBC późniejszą, gdzie Sally Hawkins gra właśnie Annę. No i mamy tą najnowszą, gdzie Dakota
Fanning. Ja jestem...
Nie Fanning, nie Dakota Fanning.
Johnson. Tak, oczywiście. Gra.
I ja powiem szczerze, że ja... Nie lubię, znaczy, no nie powiem, że nie lubię żadnej z tych ekranizacji. Uważam, że ta środkowa BBC chyba najlepiej pokazuje Annę.
Tak, ona ma taką, ta środkowa jest ta ekranizacja BBC, tak jak ja na ogół nie jestem największą fanką tych ekranizacji BBC, chociaż one bardzo często są uznawane za te true ekranizacje, bo to właśnie BBC robi, ale myślę, że tam jest przede wszystkim najlepszy casting, tak bym powiedziała, bo tamta Anna właśnie jest taka, ona jest trochę dość okrutnie przez Jane Austen opisywana jako dziewczyna, która była kiedyś bardzo ładna, ale już jest past her prime, tak? To znaczy już się zestarzała, ma lat całe 27.
Boże, to
straszne.
Jest obciążeniem dla rodziców.
Jest obciążeniem dla rodziców i się boi, tak. To oczywiście tak jest, ale w każdym razie ona jest taka wycofana, blada, że ma wiele takich różnych problemów z interakcjami społecznymi też, że cierpi, że dużo ją martwi, że się bardzo przejmuje rzeczami, że jest melancholijna i tak dalej. No natomiast ja nie znoszę tej najnowszej ekranizacji.
Ja też tego absolutnie nie znoszę. Absolutnie.
Z wielu powodów. Wiele jest powodów, dla których jej nie znoszę, pomijając fakt, że jest to absolutnie idiotycznie, plastikowo, żenująco zrobiona pod względem kostiumów, lokalizacji i tak dalej. To jest fatalne, co tam zostało zrobione, bo tak jak mówię, to nie o to chodzi, że ekranizacja Jane Austen ma być idealnie wierna realiom i ta, która jest najbardziej, ma najlepiej odtworzone, wiesz, po prostu guziki z 1813 roku, to jest najlepsze, bo to nie o to chodzi. Ale ta ekranizacja, to jest ekranizacja, która traktuje widza jak debila.
To bardzo dobre podsumowanie.
Tak.
Znaczy, ja mam olbrzymi zarzut wobec tej ekranizacji, to znaczy w imię jakiejś przedziwnej emancypacji mordujemy Annę.
Tak.
To znaczy nie możemy, dopuszczamy, że skoro to ma być dla współczesnej kobiety, to nie możemy opowiedzieć historii o emancypacji kobiety, która nie jest pewna siebie od początku. Która jest...
Zdobywa tę pewność
siebie. Jest wycofana, jest... Fakt, że nie jesteśmy w stanie się opowiedzieć o takiej kobiecie, tylko ona od razu musi być piękna, pewna siebie, złośliwa, dowcipna. Ja mam takie jakieś poczucie, że sekundka, ale właśnie wykasowujecie z narracji bardzo ciekawą postać.
Mhm.
I też jakby poczułam sobie sekundkę, tylko te Anny tego świata też mają prawo usłyszeć o sobie. I nie możemy powiedzieć, no teraz jest XXI wiek i wszystkie kobiety muszą być badassami. No nie!
Tak, no to są dwa problemy. To znaczy pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście mamy tam po prostu flibagizację, polegającą na tym, że bohaterka zwraca się do widza burząc czwartą ścianę wielokrotnie. I co jest bardzo ciekawym zabiegiem, ja w ogóle sam sobie ten zabieg jest fajny i potrafi świetnie działać, ale w tej ekranizacji on nie ma racji bytu. Po pierwsze dlatego, że to jest film kostiumowy i to, że za każdym razem jak Anna burzy czwartą ścianę i mówi do nas, to nas wytrąca całkowicie z tej iluzji obcowania
z przeszłością,
historią, to po pierwsze. A po drugie, to też sprawia, że Anna jest taką po prostu zblazowaną, przewracającą oczami, mającą cały czas jakiś sarkastyczny komentarz do nas, a nawet nie do postaci, nie do ludzi, z którymi rozmawia. I to jest nieznośne i to jest zupełnie w poprzek tego, jaka ona jest. I myślę, że to jest bardzo, bardzo duży właśnie problem. A też druga rzecz to jest ta, o czym mówiłam, emancypacji. W ogóle kino ma duży problem, jeżeli chodzi o filmy kostiumowe, z pokazywaniem silnych postaci kobiecych w czasach historycznych. Ponieważ silna postać kobieca zawsze musi postępować absolutnie w poprzek ówczesnych oczekiwań i wzorców kulturowych na temat kobiecości. To znaczy silna kobieta musi nosić, najlepiej żeby nosiła spodnie, nie znosić gorsetów, nigdy nie chcieć wyjść za mąż i być niemiła i niesympatyczna i niegrzeczna względem ludzi, wobec których by się zgodnie ze swoimi czasami tak nie zachowywała. Co jest absolutnie idiotyczne, jeżeli pomyślimy o tym, że w XIX wieku, nie tylko w XIX XIX wieku, a w XIX wieku również istniały emancypantki, które całkiem sporo jakby dokonały w życiu różnych niezwykle odważnych rzeczy i naprawdę były rewolucjonistkami, ale jednocześnie robiły to nie zachowując się jak współczesne kobiety w XXI wieku.
No tak, ale to mi się wydaje, że to jest w ogóle ten problem takiego pewnego, jednak dosyć głębokiego, naszego całego braku szacunku do tego, jak bardzo zmieniły się osiągnięcia możliwości, język i, tak. I bardzo nie chcemy dokonywać tego wysiłku zrozumienia bohaterów, którzy żyją w zupełnie innych realiach. Znaczy, bo ja uważam po prostu, że gdyśmy bardziej rozumieli, że filmy o osobach w przeszłości należy oglądać trochę jak o kosmitach. Mm-hmm. To znaczy, jasne, mogą wyglądać tak jak ty, niektóre emocje będą mieli tak jak ty, ale ich świat jest na tyle różny od twojego, że są trochę jak z innej planety. Im dalej, tym ta planeta jest dalej w układzie, tak. W układzie kosmosu. Dobrze, więc postulaty są rzeczywiście problematyczne. Rozważań romantyczne. Przy rozważań romantycznej to tak zasadniczo rzecz biorąc, mam wrażenie, że Ang Lee jakby skończył rozmowę, zanim ona się poważnie zaczęła, ponieważ...
Tak, to jest tylko jedna, znaczy nie jest więcej niż jedna, ale to jest tylko ta jedyna odpowiednia ekranizacja.
Co jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę to jest ekranizacja, w której nie ma bardzo wielu rzeczy. Rozważna i romantyczna jest długą książką. Jest to jakaś interpretacja, ona została przefiltrowana przez Emmett Thompson, a potem przez Ang Lee. Ja tą ekranizację bardzo lubię, ale gdzieś w sercu mam coś takiego...
Że to byłby lepszy serial, nie?
Że to byłby lepszy serial, bo tam się więcej dzieje, ten upływ czasu jest ważny. A drugie, że ja bym jednak zobaczyła taką porządną, nową, rozważną i romantyczną. Trochę też dlatego, że no, kino kostiumowe to jest kino, które jednak podlega ciągłej ewolucji. Ciągle uczymy się to robić na nowo, zresztą przypomnę tutaj tylko istniejącą przecież Dumę i uprzedzenie, gdzie Laurence Olivier gra pana Darcy'ego,
tak.
A wszyscy noszą stroje, które są niczym z Przeminą z wiatrem. I to pokazuje po prostu, że my ciągle update'ujemy też nasze postrzeganie przeszłości. I tak jak ja bardzo lubię tą ekranizację i też, no nie ukrywajmy, mój największy problem z tą ekranizacją jest to, że Marianne nie zauważa od razu, jak absolutnie cudowny jest pułkownik Brandon.
Tak, bo my widzimy go na ekranie i wiemy, tak, ale to ty,
tak. Natomiast chciałabym zobaczyć, zwłaszcza, że ta wersja 2008 roku, to jest dłuższa, w związku z tym jest tam dużo więcej wątków i też jest więcej czasu na rozbudowanie tych postaci, pod pewnymi względami jest bardzo ciekawa.
Jest ciekawa, ale dla mnie jest trochę mdła. Ja myślę, że to może być też kwestia tego, że to jest ekranizacja z roku 2008, a ja mam wrażenie, że to takie, chociaż no, wtedy powstała moja ukochana Duma i uprzedzenie, 2005, tak? Ale chciałam powiedzieć, że ta taka estetyka wczesnych lat 2000 to nie jest dobry w ogóle czas na...
To jest budżet BBC, prawda? I też warto powiedzieć, że scenarzysta jest ten sam, który zrobił Duma i uprzedzenie i trochę widać po tej ekranizacji, że on by chciał zrobić drugi raz to samo.
I
dlatego bardzo bym chciała film i chciałabym go teraz mniej więcej, zwłaszcza po tej Emmy, która moim zdaniem trochę pokazała, jaki może być ten kierunek innego estetycznego potraktowania tego świata.
Ale wiesz co, bo Emma to jest komedia, nie? I wydaje mi się, że wbrew pozorom Jane Austen nie pisała, w sensie jej wszystkie powieści nie należą dokładnie do tego samego gatunku, prawda? I mamy takie spektrum od najbardziej komediowych i to jest Emma i Northanger Abbey, tak myślę, do takich najbardziej tragicznych i to są perswazje. No i rozważna i romantyczna jest gdzieś w środku i tam jest dużo elementów komedią myłek różnego rodzaju i tak dalej, ale też jest mnóstwo tego takiego bardzo ciętego i bardzo dosadnego i chyba najbardziej dosadnego komentarza społecznego.
Tak,
i to jest taka rzecz, którą fajnie by było zobaczyć teraz na nowo, bo ona jest w tej wersji Ang Lee i Emmy Thompson moim zdaniem troszeczkę, ta część jest trochę może nie usunięta, ale ona nie jest aż tak...
To jest trochę za blisko komedii, prawda? Romantycznej, trochę tak. Natomiast właśnie, opactwo. Dzisiaj pani w ogóle, spotkałam panią w Empiku, która trzymała, jest nowe wydanie opactwa i ona trzymała w ręku i podeszłam i powiedziałam, to jest fantastyczna książka, bardzo dowcipna. Więc spojrzała na mnie, jakbym po prostu był jakimś aniołem, który się objawił, dziękuję bardzo. A ja po prostu nie mogłam się powstrzymać, żeby przejść obok i pomyśleć, że ta osoba tego nie przeczyta. No to jest absolutnie cudowna książka, tak. Ale jeśli chodzi o ekranizację, ponieważ to jest tak naprawdę złośliwa książka, krytyczna, zresztą moim zdaniem świetnie odnosząca się do każdej mody w kulturze dla młodych panien, że oczywiście są ekranizacje, są dwie, natomiast żadna z nich moim zdaniem nie umie oddać takiego właśnie ironicznego tonu tego.
Tak, bo to jest tak, że może też weźmy, Fanny jest fanką powieści gotyckich, które w okresie, w którym powstawała ta książka, był taki popkulturowy szał, powiedzmy, tak? I ona jest skonstruowana jako taka postać, która z tego powodu ma ogromną, rozbujałą wyobraźnię i widzi dramaty tam, gdzie ich nie ma i spiski tam, gdzie one
tajemnicze listy tam, gdzie są listy do prania.
Po prostu listy do prania, tak, no to są takie tego typu wątki. Mam wrażenie, że na cały czas czekasz, się okaże, że ktoś ma jakiegoś złego brata bliźniaka, który właśnie uciekł z zakładu dla psychicznie chorych.
Tak, a jednocześnie spotyka faceta, który po balu rozmawia, mówi, co, wrócisz do domu i napisz o tym swoim pamiętniczku. Tak, więc jakby poziom jakby tutaj, jeśli ktoś się zastanawiał, jak dużo ironii było w twórczości Jane Austen, to opactwo mówi cała ironia.
Ja to widzę w ten sposób, bo też Fanny jest najmłodszą bohaterką ze wszystkich bohaterek Jane Austen i to jest taka dziewczyna, która strasznie kocha, wiesz, zmierzch, nie? Tak. I że po prostu wszyscy dookoła się tak wyśmiewają, ona ma plakaty i wszystko i ten i to jest taka powieść, która jest właśnie ironiczna, jest śmieszna, ale ciężko moim zdaniem teraz zekranizować, bo trzeba trochę wiedzieć, z czego wyśmiewa się Jane Austen, a znowuż myślę, że dla wielu osób, no, czy powieść gotycka i Tessa Duberville i tak dalej, czy Jane Austen i Dumaju Przyznanie, to jest takie mniej więcej stare. To jest po prostu, to było dawno, nie?
Tak, ale jest to z drugiej strony fenomenalny dowód na to, że młode dziewczęta zetknięte z trendami w kulturze zachowują się zawsze tak samo.
Tak samo.
Natomiast jest jeszcze powieść, o której nie rozmawiałyśmy, która się doczekała ekranizacji, czyli Mansfield. Tak? Najbardziej nie Austen powieść Austen, która doczekała się, moim zdaniem, skandalicznej ekranizacji. Jest jedna filmowa, która chyba kompletnie nie rozumie, o co chodziło.
To jest ta ekranizacja, która w Polsce Pruszyński wydawał z książkową, z filmową kładką.
Tak.
Wygląda jak, mi się zawsze dawało, że to jest Amelia, w sensie z filmu
tak,
Amelia.
Bo rzeczywiście aktorka ma taką mniej więcej fryzurę i przyznam się, że dla mnie w ogóle, ja trochę nie rozumiem, czym jest Mansfield Park, ponieważ w wielu elementach on jest ideologicznie sprzeczny z innymi książkami Jane Austen do tego stopnia, że ja myślałam, że to jest jej ostatnia książka i miałam taką wizję,
że zmieniła zdanie,
ale nie. Nie, ona jest gdzieś po drodze i ja do wielu powieści Jane Austen wracam do Mansfield Park na rzecz.
Ja właśnie też przeczytałam wtedy, kiedy czytałam i myślę, że i nie wracam. Tam są bardzo ciekawie pokazane niektóre takie wątki rodzinne i też kwestia właśnie podejścia do zakładania rodziny, do wychowywania dzieci, odpowiedzialności za wychowanie tych dzieci i tak dalej, ale to jest dość, ja myślę, że Austen niekoniecznie dobrze, nie chcę tutaj mówić, czy ona się dobrze czy niedobrze czuła w tym, ale myślę, że ona miała dużo różnych, też ze względu na swoją własną biografię, różnych takich przemyśleń na temat tego właśnie, jak rodzice postępują z dziećmi, jak ich wychowują, jakie popełniają błędy, jakie z tego są później problemy i myślę, że to jest taka powieść troszeczkę o tym, a gdzieś tam się gubi
wszystko inne. Tak, a teraz mamy jedna rzecz, bo teraz mamy taki ciekawy przykład, bo jest Yes and Edition, który jest na podstawie Jane Austen, ale w bardzo taki, powiedziałabym, umiarkowany sposób. I czy ty go oglądasz, czy nie?
Nie, jakoś się.
A, dobrze, to nie będę cię wypytywać w takim razie o tą produkcję, bo mi się wydaje, że ona jest doskonałym dowodem na to, jak bardzo ludzie nie rozumieją Jane Austen wciąż. A czy masz jakiś ulubiony film, który nie jest bezpośrednią ekranizacją Austen, ale w jakiś sposób nawiązuje? Czy film, czy serial, czy w ogóle...
Czy to
będzie Bridget Jones?
Będzie to Bridget Jones chyba, tak, bo ja w ogóle chciałam powiedzieć, że Bridget Jones została fatalnie, niesprawiedliwie potraktowana i też ekranizacja Bridget Jones się moim zdaniem do tego przyczyniła, to znaczy ta ekranizacja z 2001 roku z Renée Zellweger i wydaje mi się, że to jest znowuż takie pokazanie i niezrozumienia materiału źródłowego, bo książka Helen Fielding jest niezwykle takim ironicznym i takim austenowskim komentarzem na temat rzeczywistości, w której znajduje się niezamężna kobieta, tylko ona oczywiście pisze o latach 90. w Anglii, w 90-tych XX wieku. I tam jest mnóstwo takiego komentarza społecznego, mnóstwo różnych ironicznych takich obserwacji, które są bardzo ciekawe i bardzo dobre, a film po prostu zamienia to w film o tym, że samotna 30-latka jest gruba i nie może sobie znaleźć chłopaka.
Znaczy ja powiem szczerze, że Bridget Jones jest gruba, świadczy o tym, że ktoś nie zrozumiał książki.
Bo ona nie jest gruba. Nawet nie jest... My dokładnie wiemy, ile waży Bridget Jones, ponieważ ona sobie zapisuje, ile waży, więc Bridget Jones waży około 57 kg. I musiałabym mieć metr wzrostu, żeby to była...
Tak, i jakby jej obsesyjne odchudzanie się zresztą jest nawet skomentowane w samej książce, gdzie ona się w końcu odchudza o ileś kilogramów.
Tak, i pytają, czy jest chora.
Tak. Wydaje mi się, że nie wiem.
A wiesz, ile kilogramów? O 3 kilogramy, bo ja to do dzisiaj pamiętam. Z 57 na 54 i to jest ten moment, kiedy już wygląda źle, więc jak ona może być gruba?
Ja nie wiem, jakby gdzieś po drodze faceci... Znaczy ja mam wrażenie, że jacyś producenci po prostu pomyśleli, że jeśli kobieta się odchudza, to jest gruba. I nie zrozumieli ironii całej sytuacji.
Koncepcji, tak.
Natomiast tak, no pierwsza Bridget Jones to jest Dumaju Przyznanie, druga to są perswazje.
Tak.
I tak, łącznie z tym, że niektóre sceny są jeden do jednego. Mm-hmm. Natomiast tam łapanie dzieciaków jest jeden do jednego. Tak, to pamiętam, tak, bo jak to przyznam, tak sekundka, to są perswazje. Dokładnie w tym, przy tej scenie się zorientowałam. Nie, no, dla mnie to jest bardzo w ogóle ciekawe, dlatego że to wydaje mi się, że niezrozumienie Bridget Jones, niezrozumienie, że ta książka tak naprawdę nie jest o kobiecie opętanej wizją związku, tylko jest komentarzem o społeczeństwie, które w ten sposób kształtuje wizję tego, co mają robić kobiety, jest mniej więcej w tym samym woreczku, co kiedy rozmawiam z ludźmi żyjącymi, mówią, że to są romansidła.
Tak.
Na co ja dostaję piany na ustach.
Absolutnie najdalsze, co może być. Znaczy, oczywiście ja w ogóle jestem zdania, że jeżeli mówimy o powieści XIX-wiecznej, to jakby romansidło to nie jest... Znaczy, nawet jeżeli tam jest wątek romantyczny, to ze względu na specyfikę epoki naprawdę myślę, że to nie jest coś, co się często pojawia. Natomiast tak, no to jest kwestia niezrozumienia. Tak samo właśnie tutaj komentarz społeczny jest pominięty, co jest strasznie denerwujące. A co myślisz o Dumie, Uprzedzeniu i Zombie? Bo co? Właśnie.
Uważam, że to jest totalnie niewykorzystana szansa.
Prawda?
A jakby ja byłam bardzo zawiedziona, ponieważ sam punkt wyjścia jestem...
Pomysł jest
super.
Tak.
Jest tam bardzo dużo dobrych ról. Na przykład pan Collins w wykonaniu Matta Smitha jest fenomenalny.
Tak, ale ja myślę, że to jest Matt Smith, w sensie po prostu...
Tak, to jest tak. Matt Smith wchodzi do filmu i nagle masz
i nagle
takie...
I okazuje, że film jest świetny. I
tak,
jest
tak. I masz takie sekundkę, to pan Collins jest atrakcyjny. Natomiast uważam, że to jest strasznie zmarnowana szansa gdzieś po drodze. I też ponownie wydaje mi się, że gdyby twórcy trochę lepiej rozumieli Dumę i Uprzedzenie, to mogliby zrobić coś bez porównania lepszego.
Tak, bo tam budżet jest, znaczy jak na to, jaki mam, myślę, że zaskakująco duży jest ten budżet, o tak może powiem, i to jest to. Natomiast właśnie też bardzo ciekawy jest ten wątek tego, że oni tam stosują różne szkoły walki, szkołę chińską i szkołę japońską, z tego co pamiętam, i to jest właśnie taka kwestia dystynkcji klasowej. To jest bardzo, to jest taki, kurczę...
Całkiem dobry motyw, takie mrugnięcie dobre. Tak. Jeszcze jak dodasz do tego te XIX-wieczne zainteresowanie, właśnie te pokoje chińskie, pokoje japońskie, tak. To się zgadza. Natomiast rzeczywiście trochę tych filmów było takie gdzieś. Bollywoodzkie wersje.
Bollywoodzkie wersje też widziałam, o te o psach. Jest wersja, której akcja rozgrywa się w trakcie.
Jest, Hallmarku. Są nawet trzy filmy chyba bodajże z tej serii.
Ja wziąłem tylko jeden.
Pamiętam, że była jakaś Duma i Uprzedzenie, która działa się w koledżu.
A takie Austin Adjacent? W sensie są te takie różne, że Austin Land, tak, dziewczyna trafia
tak.
do świata Jane Austen.
Jest tak, są rzeczywiście takie. Austin Land oglądała, mi się kompletnie nie podobało, ponieważ moim zdaniem ponownie świadczyło o kompletnym niezrozumieniu, co robi Jane Austen. Miałam straszny problem z tym, że aktor, który tam gra główną rolę, wygląda jakby ktoś chciał zatrudnić Toma Hiddlestona, ale nie miał pełnego budżetu.
Tak, dokładnie, to
natomiast Lost in Austin mi się podobało,
tak.
Bo było bardzo ciekawym pomysłem, to znaczy przede wszystkim jest to dziewczyna, która trafia w końcu do tych powieści, psuje wszystko, podając paracetamol.
Bo nie rozumie,
ale ostatecznie nie rozumie i też jakby trochę bardziej widzi, że ci ludzie są dużo dalsi od niej, plus jest Alex Kingston, która gra panią Bennett, to jest zawsze wszystkie pieniądze świata.
A Clueless?
Ja kocham Clueless.
Tak.
Kocham Clueless. Zresztą uważam, że Clueless jest jedną z lepszych ekranizacji Emmy. Uważam, że to jest bardzo... Właśnie a propos Clueless. To jest dobry przykład, jak mądrze przenosić fabuły Austin w różnych...
Na różne czasy,
bo znaleźli sytuację życiową, która jest podobna, znaleźli też różnice klasowe, które są podobne, a przez to, że dzieje się to w czasach szkolnych, to też pozwala na te wszystkie...
Na tę niewinność
i te wszystkie, że się tak wyrażę, problemy społeczne i problemy towarzyskie. Wiemy, że to się rozumie, jak skończą szkołę,
tak.
Więc to nie jest aż tak ważne i nie czujemy, że sekundkę jesteście dorosłymi ludźmi, nie grajcie życiem innych
tak.
ludzi.
Co robisz? Tak, oczywiście, no rzeczywiście, znaczy, to jest też takie, to pokazuje, jak bardzo niedojrzałą bohaterką jest Emma w sumie, bo może z powodzeniem Emma w powieści ma lat 21, ale jest niedojrzała na początku tej powieści, więc jakby z powodzeniem może ją przenieść do szkoły, do liceum, będzie miała tam, nie wiem, 17 czy 16 i to jest właśnie ten sposób i jakby poziom zachowania,
powiedzieć, że strasznie mi się podoba w Clueless, że jest oczywiście ta scena, która jest taka problematyczna w Emmie, gdzie bohaterka zostaje zaatakowana przez
pana Eltona.
Przez cyganów.
A, przez cyganów, tak.
Tak. Mówimy tu przez cyganów, bo tutaj chodzi o taką fikcyjną obraz i w Clueless zostaje to zamienione na to, że wjeżdżają samochodem na autostradę.
Tak.
I bardzo mi się podoba jakby znalezienie tego momentu życia i śmierci.
Tak.
Natomiast rzeczywiście zastanawiam się, czy myślisz, że Jane Austen jest taka żywa współcześnie, no bo jest bardzo żywa.
To ona jest od lat 90. Absolutnie nie ma dekady, nie ma...
Bez. Czy ona jest tak żywa dlatego, że po pierwsze taka narracja jak Duma i Uprzedzenie to człowiek tak ma trochę na zasadzie, no to jest podstawa bardzo wielu takich dobrych, romantycznych historii, czy myślisz, że właśnie fakt, że ci bohaterowie są jednak napisani w bardzo konkretnych momentach historycznych, społecznych, klasowych sprawia, że jednak tam zawsze jest jeszcze coś.
Wiesz co, ja myślę, że dla każdego coś miłego. I że to jest właśnie siła Jane Austen, bo z jednej strony mamy, wiesz, osoby zafascynowane historią wieku XIX, które będą sobie oglądać te ekranizacje i się ekscytować tym, kto obok kogo usiadł przy stole w trakcie kolacji. Jest to dla nich kluczowe. Dla nich, czyli dla mnie. Ale
rozumiem, że jesteś tą osobą, która w Emmie kocha scenę ze śniegiem.
Tak! A, kocham scenę ze śniegiem, kocham też scenę, w której ujawnia się rysunek Harriet, który właśnie wykonała Emma i następuje dramatyczne otwarcie drzwiczek do portretu i pan Nike, który siedzi się dusi ze śmiechu.
Zresztą nie wiem, czy widziałaś outtakes, czyli jak oni kręcą tę scenę, tak, i po prostu żaden z nich nie jest w stanie wytrzymać.
To jest absurdalne, to jest cudowne. No właśnie tak, ja jestem tą osobą, ale dla takich ludzi, więc jakby dla ludzi, którzy są zainteresowani historią, którzy kochają te wszystkie smaczki, bo je znają, więc sobie tak z satysfakcją patrzą i widzą, co tutaj się dzieje na tym ekranie, jakie tutaj są dramaty i powolne, subtelne zwroty, dramatyczne zwroty akcji. Na pewno jest to też ciekawe w ogóle dla fanów filmów kostiumowych, bo wydaje mi się, że tych ludzi jest mnóstwo, ludzi, którzy nie znają się na konkretnym okresie historycznym. Dla nich nie jest ważne to, czy ktoś ma odpowiednie, wiesz, tam po prostu kokardki przy butach, ale kochają to wrażenie dawności, wchodzenie w jakieś takie czasy, które były inne i wydaje mi się, że im bardziej się oddalamy od tego, powieści były pisane ponad 200 lat temu, tym bardziej to jest taki ten czar przeszłości, nie? Że wiesz, że to jest takie coś, że chcemy sobie zobaczyć taki świat, który jest oczywiście inny, ale też wydaje się taki lepszy, taki, gdzie ludzie mieli dobre maniery, gdzie w ogóle rzeczy załatwiało się subtelnym żartem, prawda? Gdzie jakoś to tak wyglądało i to jest taka przyjemność obcowania z takim obcym światem, jakąś obcą rzeczywistością, która jest taka piękna i taka inna, ale też jest trzecia grupa i ja nie wiem, czy ona nie jest najszersza, bo ja mam wrażenie, że komedia romantyczna jako gatunek filmowy znajduje się w głębokim kryzysie.
Ale to spokojnie, czyli ludzie twierdzą to od lat 90.
No okej, okay, ale być może, ale ja w ogóle uważam, że komedia romantyczna jest strasznie trudnym gatunkiem do kręcenia, dlatego że we współczesnych czasach, współczesny romans jest absurdalnie trudny do kręcenia, dlatego że musimy dać bohaterom bez dobrego scenariusza, bo musimy dać bohaterom jakiś powód, dla którego oni nie mogą być razem. I często jest tak, że obecnie no tych powodów ze względu na różnice obyczajowości jest po prostu mało, tak? To znaczy, więc scenarzyści uciekają się do jakichś absurdalnych zwrotów akcji, jakichś kompletnie po prostu bezsensownych nieporozumień, niedomówień, tak? Wiadomo, że ktoś z kim zerwał, bo nie odebrał od niego telefonu i tak dalej. To też w horrorach jest problem ten, że teraz wszędzie można zadzwonić i się
Tak. Trzeba najpierw
zabrać już telefony. Tak, więc jako w komediach romantycznych jest ten problem, a jeżeli chodzi o filmy, książki o miłości, to jeżeli akcja toczy się w czasach, w których te relacje społeczne są bardzo ograniczone i bardzo trudne właśnie z powodów obyczajowych, my wiemy, że bohaterowie nie mogą tak po prostu być razem, dlatego że dzieje się dużo rzeczy dookoła, które ich przed tym powstrzymuje, no to napięcie emocjonalne, ale też napięcie erotyczne, ale też w ogóle sam tęsknota, pragnienie i tak dalej, ono samo w dobrej ekranizacji, samo się pojawia. I Jane Austen jest świetna właśnie do pokazywania tego tęsknoty, pragnienia, napięcia i jeżeli jest dobrze zrealizowana, to jest to po prostu mieszanka wybuchowa.
Tak, to się z tobą zgadzam. Ja też uważam, że jakby problemem współczesnej historii romantycznej jest takie, że patrzymy na dwoje bohaterów, mówimy,
to
przyśpijcie się ze sobą, jakby zobaczymy, co dalej.
Może będzie fajnie, może nie.
Tak. I też jest bardzo właśnie ciekawe to, że jakby jak ogląda się te powieści w Jane Austen, no to napięcie właśnie w cenach tańca, w cenach rozmowy, ludzie na siebie długo patrzą, no jakby nie mogą sobie paść w ramiona. I to jest też bardzo ciekawe, że mamy w sobie tą skłonność, tak? Lubimy być tymi... To jest bardzo ciekawe, bo ja zakładam, że póki jest między bohaterami napięcie, póki oni tylko na siebie patrzą, tylko drży między nimi powietrze, to my jesteśmy częścią tego. Możemy też poczuć to napięcie. W momencie, kiedy bohaterowie przechodzą do konsumpcji swoich uczuć, jesteśmy już tylko podglądaczami. Już to się dzieje poza nami. Nie możemy brać w tym udziału. I wydaje mi się, że my tak naprawdę bardzo chcemy tego napięcia, bo wtedy jesteśmy w środku. A w momencie, kiedy oni są razem, zostaliśmy wyrzuceni tylko do roli podglądacza.
Ale wiesz, świadectwem tego jest też to, jak bardzo popularny jest serial Bridgertonowie i jak bardzo też w ogóle cały gatunek tych powieści, czyli romansów historycznych, czyli współcześnie pisanych harlekinów, których akcja toczy się w okresie regencji. To jest cały rynek, gigantyczny zresztą, którego jedną z autorek jest Julia Quinn, która napisała Bridgertonów, którzy są teraz ekranizowani. Jak bardzo regencja i ten czas nam się kojarzy z erotyzmem, z miłością, z relacjami, damsko-męskimi i z właśnie tym takim dreszczykiem przyjemności w oglądaniu, jak ludzie się w sobie zakochują, tak? No bo te romanse historyczne to jest właśnie taka spełniona Jane Austen, w tym sensie, że mamy te wszystkie podchody kulturowe, mamy te wszystkie bale, mamy te wszystkie niedopowiedzenia, niedomówienia i tak dalej, które właśnie mamy w oryginale, ale w pewnym momencie jakby przeskakujemy rekina, jump the shark.
Przechodzimy do współczesności
i są sceny i momenty, no, które w historii też się zdarzały w końcu. Jakoś, nie, do, jakoś tu jesteś!
Co? Co? Boże, jakby to jest nowość dla was? Słuchajcie, ludzie w przeszłości opowiedzą.
Tak,
to jest,
tak.
Ja jestem szokowana.
Ale wiesz, chciałam powiedzieć, że Amerykanie mogą o tym nie wiedzieć, dlatego że nasza ulubiona wersja Dumy i uprzedzenia ma przecież sławetne drugie zakończenie dla amerykańskich tak, widzów, tak. Której widzimy, że Lizzie i pan Darcy zrobili to, tak? W sensie siedzą tacy rozebrani w jakichś narzuconych tak. koszulach nocnych na ganku i tam się...
I całują się przede wszystkim, tak, no tak. Bo to jest niesamowite. Jest
żeby było wiadomo.
Dumy i uprzedzenia z 2005 roku, że główni bohaterowie mimo, że się bardzo kochają, się nie całują w filmie.
I to jest genialne. To jest
absolutnie genialne,
tylko... I to jest właśnie ta kwintesencja tego, o co chodzi, tak? Tak?
Słuchajcie, no, ale właśnie, zrobiliśmy piękne kółko. Zaczęłyśmy od Dumy i uprzedzenia z 2005 roku. Kończymy na Dumy i uprzedzenia z 2005 roku. Jeśli słuchacie tego podcastu, tego odcinka, zdajecie sobie sprawę, że jest dwa razy dłuższy niż zwykle.
Przepraszamy.
Ale to nie przepraszamy. Nigdy nie przepraszamy za rozmawianie o Jane Austen. Okay. W tym domu się nie przeprasza za rozmawianie o Jane Austen.
To może tak, że jesteśmy we dwie i dlatego musiałam
być... Właśnie, na każdą przypadła połowa. Słuchajcie, jak zwykle będę bardzo wdzięczna, jeśli podoba wam się ten odcinek, żebyście podali go dalej, żebyście dzielili się tą radością podglądania Jane Austen. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dobrze znaleźć męża, jeśli chodzi wam o kwestie, prawda, pozaromantyczne, to polecam bardzo Matrimonium. To jest jakie wydawnictwo?
Wydawnictwo Czarne.
Wydawnictwo Czarne, słuchajcie, przeczytacie, dowiecie się wszystkiego, no i z taką wiedzą to już nie będziecie mieć 27 lat i nie będziecie się bać.
Absolutnie.
Absolutnie wszystko będzie załatwione. Bardzo wam dziękuję i co? I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!
Pa!